Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W uroczystość zwiastowania Pańskiego witam wszystkich bardzo serdecznie, a w imieniu nas wszystkich w szczególności chciałbym powitać księdza Krzysztofa Włodarczyka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego naszej Kurii Biskupiej w Koszalinie, księdza Łukasza Gąsiorowskiego, odpowiedzialnego w diecezji za duszpasterstwo rodzin i w szczególny sposób panią Basię Kwiatosz-Kalinowską, która pracuje również w duszpasterstwie rodzin. Cieszę się, że tegoroczne obchody Dnia Świętości Życia odbywają się w naszej parafii i że tyle osób też w naszej parafii w tym roku zechce podjąć to wielkie dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achazara tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego. Czy to głęboko w otchłani, czy wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami. Oto Słowo Boże.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, ale otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W swoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. A Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia ofiary za grzechy nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełnił wolę Twoją, Boże. Wejrzyj, powiedziałem, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowo ciało się słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I widzieliśmy Jego chwałę. Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie.
A Tobie, Chryste.
Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii złożyć swoje osobiste przyrzeczenia, które zapoczątkują duchową adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie ich matek.
Przychylam się do waszej prośby, ponieważ tym sposobem pragniecie bronić życia nienarodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenia. A teraz pokornie prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nienarodzonych dzieci. Prośmy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą składali te przyrzeczenia.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwał i Najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca na miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przewielebny księże proboszczu, księże kanoniku Andrzeju, gospodarzu tej parafii, przewielebny księże Łukaszu, diecezjalny duszpasterzu rodzin, przy współpracy właśnie z czcigodną panią Barbarą Kwiatosz-Kalinowską, przewielebni księża duszpasterze tej parafii, drodzy siostry i bracia, tworzący tę wspólnotę wiary w tę wspaniałą uroczystość zwiastowania pańskiego. Zapraszam, żebyśmy jeszcze przy tym zatrzymaniu, przy słowie przeszli pewne etapy, trwali razem w tym, no właśnie, wchodzeniu w klimat tego świętowania, co przeżywamy. Liturgia słowa to jest światło i mądrość i to, co nas prowadzi tą najlepszą drogą. I może jeszcze chwilę zatrzymajmy się przy tym dialogu Archanioła z Maryją. Czy potrafimy sobie wyobrazić, czym były dla Maryi słowa wypowiedziane przez Archanioła Gabriela? Młoda dziewczyna słyszy słowa, które wprowadzają ją po ludzku w lęk, w drżenie serca, bo jest zaproszona przez samego Boga, by stać się Matką Zbawiciela. Wyraźnie to słyszy. Może łatwiej nam się słucha Ewangelii tak spokojnie, jako takiej wzniosłej sceny, natomiast kiedy byśmy się troszeczkę wczuli w tę sytuację Matki Najświętszej, to może będzie dla nas też to przeżycie od jej serca, bo przecież wezwanie bardzo znamienite, niepowtarzalne. Natomiast jej egzystencja, jej sytuacja życiowa, co w tym momencie zrobić, bo ona jest związana z Józefem, ten etap wstępny, kiedy według tej drogi prawa żydowskiego mogli być zaślubieni, ale pierwszy etap to jeszcze pozostawali w swoich domach, nie zamieszkiwali razem. I teraz możliwość poczęcia dziecka. Co prawda Maryja słyszy, że to się pocznie w niej z Ducha Świętego, ale no właśnie, jest poczęcie, konkretne dziecko w jej łonie. I w tym momencie jest nawet zagrożenie dla niej utraty życia, bo może być posądzona o zdradę, a to nawet grozi ukamienowaniem. Poza tym może być taki lęk ludzki w relacji małżeńskiej. No, przecież Józef może ją zostawić. Zostanie sama z dzieckiem. Taki lęk egzystencjalny też. Nie tylko o utratę życia, ale co może się ze mną dalej dziać. To przeżywa na pewno Maryja. Nie tylko w tym wymiarze spotkania z Bogiem, bo każdy człowiek, nawet ten najświętszy, kiedy spotyka się z majestatem Bożym, może odczuwać lęk i drżenie serca, spotkać się ze wszechmocnym. Naturalna sprawa, naturalny odruch serca, lęk. I Maryja daje odpowiedź. Tak jak ksiądz Łukasz zaznaczył, rzeczywiście ona potrafi przekroczyć ten próg lęku ludzkiego, ale to wszystko nie tylko własną ludzką siłą, ale dzięki łasce. Łaska, dar, darmo dany od Pana Boga. To jest, można powiedzieć, jak paliwo dla samochodu, z której można skorzystać albo nie skorzystać. Maryja z tej łaski korzysta. I może pomyślała sobie, tak sobie tu jakoś to rozważałem, może pomyślała w ten sposób. Nieważne, co sądzą inni, nieważne, że nie rozumiem do końca, jak to się stanie, nieważne, jakie będą konsekwencje mojej decyzji, nieważne, jak bardzo będę cierpiała, ile trudności mnie czeka. Moją odpowiedzią jest tak, niech mi się stanie według Twego słowa, Panie. Zgoda na Boże działanie, przyzwolenie na niezwykłe posunięcia Pana Boga dokonuje się najłatwiej w atmosferze wiary. I tutaj w tej scenie bardzo chwalimy wiarę Maryi. Wiarę, która jest zaufaniem. Maryja, zgadzając się na macierzyństwo, uznała, że to Bóg jest Panem wszystkich ludzi. Przyjęła Jego plany. Tą postawą wyraziła także przekonanie, że Bóg jest suwerennym, niezależnym Panem życia. Poczęcie dziecka w jej łonie widziała jako święte działanie Pana Boga, wobec którego człowiek może się tylko ukorzyć. Przed kilku laty w dominikańskim wydawnictwie W Drodze ukazała się książka napisana przez Jeana Vaniera pod tytułem Każda osoba jest historią świętą. Autor były oficer marynarki i zarazem filozof z wykształcenia. Jest założycielem też takiej wspólnoty Arka, w której wspólnie żyją osoby zdrowe, w pełni sprawne oraz upośledzone umysłowo. Dziś ta wspólnota skupia wiele tysięcy osób żyjących razem. I te osoby, mówimy tak z punktu naszego widzenia, w pełni sprawne, fizycznie, umysłowo i te, które właśnie są upośledzone umysłowo. W zakończeniu wspomnianej książki autor pisze: Dzisiaj ludzkość znajduje się na zakręcie drogi. Przy pomocy technologii możemy dokonać wszystkiego, z wyjątkiem uczynienia naszej planety bardziej kochającą i szczęśliwszą. Książka kilka lat temu wydana, napisana jeszcze wcześniej, staje się w tym momencie tym cytatem dla mnie bardzo aktualna, bo kiedy patrzę na zdobycze technologiczne w świecie, na ten rozwój techniki, a z drugiej strony słabość jakaś człowieka w ratowaniu ludzkiego życia. Można powiedzieć, że technika, która ma pomóc wykorzystywać ratowanie zdrowia, życia ludzkiego, staje się przeciwnikiem tego ludzkiego życia. To, co mnie jakoś w ostatnim czasie zaniepokoiło, właśnie próba podjęcia eutanazji już dzieci chorych w Belgii. No właśnie, przy dzisiejszych zdobyczach, przy tej technologii, która pozwala coraz bardziej budować precyzyjne urządzenia, które mogą posłużyć, żeby uratować człowieka, zostawiamy to na boku, a najlepiej pójść tą drogą na skróty, no właśnie, zaproponować rozwiązanie unicestwienia. I to zdanie właśnie, dzisiaj ludzkość znajduje się na zakręcie drogi, przy pomocy technologii możemy dokonać wszystkiego, z wyjątkiem uczynienia naszej planety bardziej kochającą i szczęśliwszą. Niepokoi, ale równocześnie w tej książce, która daje pesymistyczną diagnozę współczesności, jest zarazem wartościowym świadectwem, że życie człowieka może odnaleźć właściwy smak, wielkość i godność, gdy staje się zdolne przyjąć miłość i obdarzać miłością. Tytuł tej cytowanej książki, Każda osoba jest historią świętą, można uznać za krótki i równocześnie trafny komentarz do uroczystości zwiastowania Pańskiego. Technologia, która mimo że się rozwija, jak widać, może nie wpłynąć na uszczęśliwienie człowieka, a nawet pozbawić go życia. Tym, co może nadać smak życiu, jego wartość, godność, wynieść tę ludzką egzystencję, to ta zwykła postawa, prosta. Przyjąć miłość i obdarzać miłością, bo to jest dynamika człowieka. To jest siła, która nas rozwija. Człowiek z natury sobie, bo stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest zdolny do tych dwóch najważniejszych rzeczy. Do kochania i do przyjmowania miłości. Jeśli tego nie doświadczamy, to umieramy. Umieramy. Wyniszczamy siebie, bo to jest siła napędzająca nas w życiu, kiedy kochamy i jesteśmy zdolni przyjąć tę miłość. Dzień Świętości Życia to, tak bo nazywamy dzisiaj też uroczystość, łączymy tutaj tę uroczystość liturgiczną, zwiastowanie Pańskie z też właśnie, i tutaj już ten akt, żeśmy widzieli, zewnętrzny, ta duchowa adopcja dziecka poczętego, to jest wyrażenie naszej postawy, że chcemy bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci, że życie ludzkie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest święte. Ludzkie życie nie przestaje być święte i że panem tego życia jest Bóg, Stwórca. Stwórca każdego z nas na obraz i podobieństwo Boże, a w tym obrazie i podobieństwie właśnie ta dynamika życia, że pragnę być kochany i chcę kochać. Przytoczę jedno zdanie z Ewangelium Vitae, błogosławionego Jana Pawła II. Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia. Człowiek nie może nim rozporządzać. Fundamentem świętości życia jest Bóg. i Jego działanie stwórcze. Obok więc ogólnego wymogu miłowania życia człowieka, człowiek ma obowiązek respektować świętość życia, co polega na nieprzypisywaniu sobie jakiejkolwiek władzy nad życiem. Innym słowem, człowiek ma być posłuszny zasadzie nienaruszalności, czyli nietykalności życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dzień świętości życia dzisiaj to także nasz dzień. Można powiedzieć jeszcze bardziej konkretnie, to mój dzień, to moje świętowanie. Jestem człowiekiem, noszę w sobie obraz Boga, jestem zdolny do kochania i przyjmowania miłości. To życie moje jest nienaruszalne, ono jest w rękach Pana Boga. Czy my dzisiaj właśnie w ten Dzień Świętości Życia, który jest moim dniem, patrzymy na nasze życie jak na historię świętą? Czy my patrzymy na siebie pozytywnym okiem, dobrym okiem i sercem pełnym wdzięczności za to, że żyjemy? Że się tyle w naszym życiu mogło wydarzyć? Czy my za to codziennie dziękujemy Bogu, jak wstajemy? Tutaj może by się przydało sięgać codziennie do chociaż krótkiego fragmentu psalmu 139. Ty bowiem, Boże, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Ty stworzyłeś mnie tak cudownie. Godne podziwu jest Twoje dzieło. Gotowe słowa mamy, natchnione, żeby włożyć je w nasze usta i serce i właśnie tak zaczynać dzień. Ty bowiem, Boże, utkałeś mnie w łonie mojej matki. Ty mnie stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo swoje. Godne podziwu jest Twoje dzieło. Życie ludzkie jest więc zawsze dobrem. Różni się zasadniczo od życia innych stworzeń, bo jest śladem obecności Boga w świecie. Ktoś powiedział takie słowa: chwałą Boga jest żyjący człowiek. Ten żyjący człowiek jest chwałą Boga. W każdym człowieku dostrzegamy ślad Bożej chwały. Więc okazując szacunek życiu, oddajemy cześć temu, który jest jego źródłem. Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II napisał, że już w łonie matki człowiek należy do Boga. I tu cytat konkretny. Bo ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękami. Widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka. Tak więc ten maleńki człowiek ma już wyznaczone miejsce w boskim planie zbawienia. Dlatego ta duchowa adopcja to też nie tylko gest w stronę innego człowieka, którego ratujemy przez modlitwę, przez ten akt pokutny, przez to nasz ten jakiś trud modlitewny. Ratujemy człowieka, który jest Panu Bogu znany. To jest radość, że możemy w ten sposób służyć życiu i powiedzieć, że historia życia każdego człowieka jest święta. Ale to też jest przypomnienie o sobie, kim ja jestem. Tak osobiście tylko powiem, że w 1991 roku rozpocząłem adopcję duchową dziecka poczętego, więc musiałbym policzyć teraz, ile takich bubasów już omodliłem. Ale to oczywiście w perspektywie, które Pan Bóg zna. I tak sobie myślę, że trochę tak jest interesowne też działanie z mojej strony, bo jak się dostanę do nieba, to będę widział tych wszystkich właśnie bobasów, których jakoś ogarniałem modlitwą. Pan Bóg mi ich na pewno pokaże. To jest ta radość spotkania też, radowania się życiem już na wieki z tymi, którzy no właśnie doświadczyli, czym jest życie też przez to naturalne urodzenie. I zakończę świadectwem, bo tutaj myślę, że warto w tym miejscu też przywołać ten dom, który jest w Koszalinie, dom samotnej matki. Te panie najwięcej mogłyby tu powiedzieć, one by najlepsze świadectwo na żywo mogły złożyć, jak to się dzieje, że jednak mimo wielu przeszkód, mimo pójścia pod prąd, podejmują decyzję, żeby jakby wbrew wszystkiemu pozwolić urodzić się dziecku, które noszą w swoim łonie. I ten dom samotnej matki tutaj Wojska Polskiego temu służy. Tam jest też od jakiegoś czasu okno życia, więc taki ratunek dla tych osób, które jednak rodzą, ale mają jeszcze wielki lęk w sobie, że nie poradzą sobie z wychowaniem dziecka, że może ta presja społeczna dla nich jest tak stresująca, że nie są w stanie psychicznie tego wytrzymać, więc żeby nie zabijać, mogą zostawić to dziecko w tym oknie życia. i on już potem znajdzie swoich wychowawców. To jest cała procedura, nie mamy czasu o tym mówić. Ale właśnie taka dziewczyna, która, Beata, która dzisiaj mówi, że jest szczęśliwą matką 2-letniego Mateusza Antoniego. Choć tak niedawno wszystko miało być inaczej, bo sama powiedziała, że czasem ludziom się wydaje, że jest im dane wybierać. Ty masz umrzeć, a ty możesz żyć. Że człowiek może tak sobie dysponować drugim człowiekiem. I tak pokazuje, że taki mechanizm pojawił się w jej życiu. W 5. miesiącu ciąży dowiedziała się, że jest chora na raka. I pani doktor, która prowadziła ją, powiedziała jej prosto z mostu, na zimno, bez cienia nadziei i współczucia: musi pani usunąć ten płód. Jak sama stwierdziła ta Beata, dla tej pani doktor to nie było dziecko, lecz jakiś problem. Jak dalej stwierdza, nie było psychologa, nie było nikogo, kto by z nią wtedy porozmawiał, kto by w tym momencie ją pocieszył, przytulił, dał jakieś wsparcie duchowe, jakieś dobre słowo. Była sama ze swoim nienarodzonym dzieckiem i z niepewnością, co dalej, bo jak mówili lekarze, nie było nadziei na to, że ona przeżyje poród, a Mateusz miał mieć wodogłowie. Jak dzisiaj stwierdza, dzięki Bogu te proroctwa się nie spełniły, bo zrobiła taki krok. W pewnym momencie mówi: już nie mam nic. Została pod ścianą i jedno jej przyszło. Została mi jeszcze modlitwa. Poszła do kościoła pod wezwaniem świętego Mateusza i tam się modliła o pomoc. Jak sama stwierdza, wołała cała sobą o pomoc Bożą. Mówi: też zwracałam się do Najświętszej Panienki o ratunek. Nie wie, jak długo była w tym kościele. Po wyjściu z kościoła zauważyła ogłoszenie, którego wcześniej nie widziała. Na tym ogłoszeniu było napisane: sympozjum ginekologów, onkologów, bezpłatne konsultacje. Pojechała tam. Trafiła na wspaniałego profesora, który nie widział problemu, lecz Mateuszka, bo tak dała na imię temu dziecku, przez spotkanie z patronem kościoła, świętym Mateuszem. I ten lekarz, profesor, zaopiekował się nią, a ona czuła, że jest ważna i bezpieczna. 15 kwietnia 2006 roku, w Wielką Sobotę, o godzinie 12:35 urodziła ślicznego, zdrowego chłopczyka. Dostała później wsparcie jeszcze z Funduszu Obrony Życia, który jest też prowadzony w kościele, i ta troska była jej bardzo potrzebna, żeby móc egzystować. Cieszy się tym, chociaż walczy też jeszcze o swoje życie, bo jak stwierdza, ten rak nie daje jej spokoju, walka jest nierówna, ale wierzy, że z Bożą pomocą i ludzkim wsparciem wygra i że będzie mogła wychowywać swojego syna. Przeszła już kolejne operacje, ale jak stwierdza, ten intruz jest strasznie uparty. Jednak, tak jak podsumowuje, uśmiechnięta buzia jej synka jest dla niej najlepszym lekarstwem i motywacją do walki teraz o własne życie. Amen. Dzisiaj w telewizji Trwam o 21:40 jest film, który żeśmy też sprowadzili kiedyś do Koszalina, do kina. On się nazywał w wersji oryginalnej October Baby. Natomiast ta wersja po polsku to jest: każde życie jest cudem. Więc jakbyście Państwo chcieli skorzystać, to zapraszam, bo to właśnie w ten Dzień Świętości Życia telewizja Trwam ten film wyświetli i rzeczywiście tam jest ten pokazany ten cud życia. Autentyczne wydarzenie dziewczyny, która została uratowana przed aborcją, a była już faza tej aborcji dokonywana.
Dzisiejsza uroczystość, jak i wiele uroczystości w Kościele, ale ta dzisiejsza szczególnie wymaga od nas tego, żebyśmy się, siostry i bracia, schylili, bo bez tego schylenia trudno będzie nam zobaczyć Boga, który się uniżył, tak bardzo się uniżył, że stał się człowiekiem. Gdyby Maryja się nie uniżyła, to też by przegapiła zwiastowanie. I my też możemy wiele rzeczy w naszym życiu przegapić, ale jak się będziemy schylać, to będzie szansa, że je zobaczymy. Tu chodzi o pokorę. O taką pokorę, w której będziemy zawsze starali się powiedzieć: Panie Jezu, jak nie dajemy rady, ja nie daję rady, ufam Tobie po prostu. A On w swoim wielkim miłosierdziu przyjdzie i pomoże. Gadajmy Panu Bogu o tych sprawach, które mamy w sercu i On na pewno będzie je załatwiał za nas, bo jest Bogiem, który walczy po naszej stronie. Bolą kręgosłupy, stawy podobno, mamy jak mają pod sercem swoje dziecko. Czasem i głowa boli, nie tylko. Niektórzy nawet mówią, że są nieznośne i się z nimi dogadać nie można, to mężowie tak mówią. Tylko nie wasi, na szczęście. Tu są mamy, które noszą pod swoim sercem dziecko i chcemy je teraz pobłogosławić. Chodźcie tutaj, zapraszamy was. Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Wszechmogący Boże, chcemy poprosić Cię o to, abyś pobłogosławił tym mamom, które pod swoim sercem noszą dziecko. Bóg, który przez swojego Syna, narodzonego z dziewicy, uweselił świat, niech napełni wasze serca radością i niech zachowa w zdrowiu razem z waszym dzieckiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dziękuję bardzo, że wam, drodzy goście, że chcieliście razem z nami ten dzień przeżywać tutaj w naszej parafii. No i na pewno ten wartość tego dnia, naszego przeżycia jest większa. Wiemy to wszyscy, którzy w tej parafii żyjemy, że to wyjątkowy jest dzień dla nas. Dziękuję jeszcze raz. Wam, kochani, którzy podjęliście to wspaniałe, piękne dzieło. Tak jak powiedziałem, to może być najcenniejszy klejnot, kiedy staniemy przed Panem. Chciałem wam powiedzieć tylko, że jestem szczęśliwy i dumny, że są tacy ludzie w naszej parafii. I księdza dyrektora Krzysztofa chciałem poprosić, żeby po zakończeniu mszy świętej od razu każdego z nas indywidualnie pobłogosławił, bo ta nasza modlitwa przecież 9-miesięczna to misja. To nasza misja modlitewna, właśnie, żeby ratować życie.